W studiu Jerzy Bielewicz, ekspert ekonomiczny, kandydat na kandydata. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Rząd podejmuje kolejne decyzje, które będą miały wpływ na polską gospodarkę. Po pierwsze PIT zero dla tych wszystkich, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Po drugie ustawa antylichwiarska, ale na świecie. Dziś w nocy zaczyna się spotkanie G20 w Osace, czyli przywódców najmocniejszych gospodarek i największych państw świata. Po tym spotkaniu czego się spodziewamy?
No jest to niezwykle ważne spotkanie, doniosłe. Rynki finansowe oczekują tego spotkania, liczą na to, że dojdzie do porozumienia między USA a Chinami, między Donaldem Trumpem a przewodniczącym Chin Xi Jinpingiem. I są to nadzieje bardzo, bardzo silne, gdyż ta wojna handlowa, czy w mojej ocenie głównie wojna technologiczna, no ma duży wpływ na gospodarkę. W tej chwili, tak żeby nawiązać do Polski też, no na przykład niemiecki przemysł kurczy się czwarty kwartał. Po części jest to wynikiem właśnie wojny technologicznej czy wojny handlowej między USA a Chinami.
Dlaczego pan nazywa wojnę wojną technologiczną?
No, zwykło się myśleć, że to jest wojna handlowa. Kiedy prezydent Donald Trump dochodził do władzy, mówił, że miejsca pracy muszą wrócić do Ameryki. I bardzo szybko to się stało. W tej chwili mamy najniższe bezrobocie w USA od 60 lat. Więc amerykańscy obywatele, pracownicy niewiele więcej mogą wytworzyć, bo praktycznie zatrudnienie czy bezrobocie zbliża się do tego naturalnego poziomu, poniżej którego nie można zejść. Więc tutaj wychodzi na jaw, co tak faktycznie jest przyczyną tej utarczki handlowej. Według mnie to jest taka konkurencja o przywództwo technologiczne. W grę tu wchodzą takie firmy jak właśnie Apple amerykański, czy Huawei chiński, ale też Alibaba i Tencent w Chinach, a po drugiej stronie takie firmy jak Facebook, Google, IBM, Microsoft, czyli potęgi technologiczne amerykańskie. Dość powiedzieć, że w pierwszej dziesiątce najcenniejszych firm jest aż 5 amerykańskich firm high-tech z korzeniami w Ameryce i 2 chińskie. Więc tutaj jest jakby walka o przyszłość, walka o technologię, walka o rynek.
Ale nie spodziewamy się chyba tego, żeby Donald Trump wycofał się ze swojego negatywnego zdania na temat firmy Huawei.
No, ta firma jest nieprzejrzysta. Proszę sobie wyobrazić, że według oficjalnej strony internetowej należy do 80 tysięcy pracowników spośród 180 tysięcy pracowników. Też niejasne są źródła finansowania tej firmy. Jej założyciel był członek partii komunistycznej, też były żołnierz Armii Ludowej. Twierdzi, że nie ma żadnych powiązań między Huawei a rządem Chin czy sektorem siłowym. No, tymczasem no, to jakby oczywiste, że muszą być takie powiązania, jeśli to jest olbrzymia firma technologiczna w takim państwie. No, firmy technologiczne w Ameryce, w Europie współpracują z rządami, więc takie zapewnienia są bardzo, bardzo wątpliwe. No a dzisiaj w nocy są informacje, że Huawei prowadził szereg projektów wspólnie z sektorem militarnym, przy czym Huawei głosem rzecznika twierdzi, że nie były to projekty autoryzowane przez władze Huawei. Huawei nie jest firmą publiczną, jest firmą prywatną, więc są też zastrzeżenia co do przejrzystości sprawozdań finansowych. Proszę zwrócić uwagę, że Amerykanie nie atakują takich firm jak Alibaba czy Tencent, no bo są to firmy publiczne o jasnej strukturze własności, często na giełdach w Nowym Jorku czy w Londynie, więc tutaj sytuacja, Chiny muszą zrobić taki krok ustępstwa, tak żeby na rynku chińskim firmy zagraniczne mogły konkurować na równi z firmami chińskimi. Muszą dochowywać praw do własności intelektualnej i do własności korporacyjnej.
A niezależnie od tej wojny, albo zależnie od tej wojny handlowej amerykańsko-chińskiej, rząd polski stanie przed wielkim zadaniem, wielkim pytaniem i ta odpowiedź będzie ważna dla całego rynku informatycznego, telekomunikacyjnego w Polsce. Czy rezygnujemy z usług sieci Huawei przy budowie tak zwanej technologii 5G, czy Huawei będzie musiał wycofać się z Polski? To ważna decyzja?
Panie redaktorze, odbyła się konferencja prasowa na kilka godzin przed spotkaniem prezydenta Dudy z prezydentem Trumpem. Przedstawiciel rządu, wiceminister, pan Okoński, zwrócił uwagę, że ta infrastruktura 5G może być potraktowana przez Polskę jako infrastruktura krytyczna. Czyli taka, nad którą kontrolę powinno mieć państwo. Dał do zrozumienia, że Huawei może zostać wyeliminowany z przetargu na sieć 5G. Więc to już się stało i trwa w tej chwili taka inwentaryzacja urządzeń Huawei używanych w instytucjach państwowych. Więc jakby ta deklaracja już wstępnie została złożona. Natomiast no, my z racji swojego położenia i strategii rządu, czyli to, że leżymy na szlakach handlowych północ, południe i wschód, zachód, nam zależy na porozumieniu roboczym między USA a Chinami.
Kolejne dane, ten szczyt G20 oczywiście będziemy obserwować, ale są kolejne dane dotyczące polskiej gospodarki. Te dane są bardzo optymistyczne. Zarówno stopa bezrobocia, jak i wzrost gospodarczy jest wysoki. Czy pan zna odpowiedź na pytanie, czemu to zawdzięczamy?
No to jest stosunkowo proste. No ja powiem rzecz oczywistą dla mnie, że oczywiście zależy to od zwrotu w polityce, również gospodarczej państwa. Gospodarka w dużej mierze zależy od polityki. Ten rząd wykonał zwrot w polityce zagranicznej. Współpracujemy ze Stanami Zjednoczonymi. Podpisaliśmy porozumienie militarne ze Stanami Zjednoczonymi. Rosną inwestycje ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady. Rosną wymiana handlowa z USA, Kanadą, z krajami Trójmorza. Wszystko to powoduje, że my zamierzamy korzystać ze swojego bardzo dobrego położenia geograficznego na skrzyżowaniu tych szlaków i to powoduje napływ inwestycji, a jednocześnie ta współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, choćby w sektorze energetycznym, zapewnia nam bezpieczeństwo i stabilność biznesu. W związku z tym więcej jest zainteresowanych, by inwestować w Polsce, zarówno lokalnych polskich firm, jak i zagranicznych.
Celem wprowadzenia PIT-u zero dla ludzi, którzy nie mają jeszcze 26 lat, czyli dla ludzi młodych, jest zatrzymanie, między innymi zatrzymanie ich w Polsce i uatrakcyjnienie rynku pracy w Rzeczpospolitej. Czy to odniesie swój efekt, pana zdaniem?
No to jest olbrzymi efekt psychologiczny. Ja pamiętam siebie z lat studenckich, kiedy pracowałem na umowach zlecenie. No i nie było to łatwe. I takie zaopiekowanie się młodymi ludźmi przez państwo przynosi bardzo, bardzo duży efekt psychologiczny. Poza tym też gotówkę w kieszeni. Dla średnich zarobków jest to ponad 4 tysiące i 4,5 tysiąca złotych więcej w kieszeni, co jest rocznie, co jest sumą niebagatelną.
A jak ustawa antylichwiarska przełoży się na rynek, na polską gospodarkę? Jeżeli te wszystkie chwilówki upadną, to jakie tego będą konsekwencje?
No bardzo dobre. W końcu tak powinno być. No, kraje, demokracje zachodnie, jak USA, gdzie na przykład kary za lichwę to 20 lat, Niemcy 10 lat, Austria 5 lat. Polska staje się jednym z tych krajów, które chronią obywateli przed lichwą. Warto wiedzieć, że ofiarami lichwy padają osoby starsze albo chore, lub takie, które mają jakąś gwałtowną potrzebę związaną na przykład ze zdrowiem. Ja wysłuchałem konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego i ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. No i tam szokujący był przykład podany przez ministra Ziobrę o osobie, która pożyczyła 15 tysięcy, po czym musiała płacić w skali roku 750% kosztów tej pożyczki od tych 15 tysięcy. Dług jej urósł do 1 000 000 złotych. No i ta osoba straciła wszystko. Więc na przykład nie będzie można teraz brać w zastaw mieszkań czy nieruchomości. Koszty nie będą mogły być wysokie. Taki pożyczkodawca będzie musiał zrezygnować z wysokich prowizji, ubezpieczeń i tak dalej.
Jerzy Bielewicz, ekspert, ekonomista, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w studio.
To ja dziękuję za zaproszenie i za możliwość bycia tutaj.
Jest godzina 7:26.
Reklama.
A gościem radiowej Kroniki Budowy jest pan Konrad Majszyk, rzecznik prasowy, można tak powiedzieć, CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu.
Wczoraj dostaliśmy przesyłkę i w tej przesyłce był ten oto, to oto coś. Tak, czyli prezentacja, wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego, to jest koncepcja Zaha Hadid, architektów, ile takich w ogóle, bardzo ładna, to można powiedzieć, że rzeczywiście to jest Centralny Port Komunikacyjny, wielokondygnacjowy, wielopoziomowy, z szybkimi kolejami, które piętrowo nad sobą przejeżdżają, z ogrodami w środku. Rzeczywiście wygląda imponująco, ale co to, czy to już jest ten projekt, który został wybrany?
Nie, to jest jedna z 6 koncepcji architektonicznych Centralnego Portu Komunikacyjnego, konkretnie jego terminala. Jedna z 6, które zaprezentowaliśmy, to nie jest jeszcze projekt, bo w mediach mogliśmy przeczytać, że to jest 6 projektów. Do projektu jeszcze jest droga daleka. To jest koncepcja, która posłuży do dalszych prac przy opracowywaniu założeń, czyli masterplanu, planu generalnego lotniska, a dopiero potem projektu koncepcyjnego. My zaprosiliśmy do współpracy 6 takich dużych, globalnych biur projektowych z doświadczeniem w projektowaniu lotnisk. To są właśnie na przykład takie firmy jak Zaha Hadid, to jest ta plansza, która tutaj jest przed nami, tutaj się prezentuje, ale też Grimshaw, Foster and Partners i inne firmy z doświadczeniem międzynarodowym. Przedstawiliśmy im nasze założenia, czyli to, co jako inwestor wiemy dotychczas o inwestycji. Czyli zakładany układ pasów startowych, 2 w pierwszym etapie, 4 w etapie docelowym, kiedy ten będzie etapowanie i będzie potrzeba, żeby lotnisko rozbudowywać, czyli na początku 45 milionów pasażerów capacity tej przepustowości, potem to będzie zwiększane. Zakładany układ dróg postojowych, dróg kołowania i całej infrastruktury wokół portu, a także prawdopodobną lokalizację. Wiemy, gdzie ten port będzie leżał. No trzeba to jeszcze tylko to bardzo, bardzo szczegółowo doprecyzować. Dla architektów wyznaczyliśmy też takie nasze oczekiwania, czyli chcielibyśmy, żeby ten port został wymyślony, zaprojektowany według zasad zrównoważonego rozwoju, z dbałością tak najdalej, jak to jest możliwe, o ekologię. Tam było bardzo dużo parametrów. Prosiliśmy też o zachowanie takiego ducha miejsca, jeśli można to powiedzieć, czyli żeby to nie było lotnisko takie, które może powstać wszędzie na świecie, ale żeby było też coś w miarę możliwości nawiązującego do Polski czy do tego obszaru w Europie Środkowo-Wschodniej. No i dostaliśmy 6 propozycji. Doszło do spotkania takiego bardzo owocnego między spółką, czyli specjalistami ze spółki którzy odpowiadają za ten komponent lotniskowy, a właśnie każdym z tych biur projektowych, takie one on one można powiedzieć, i wtedy doszło do takiego zderzenia ich wizji, tego w jaki sposób oni przekładają swoje doświadczenie, swoje know-how i swój pomysł, bo tutaj wszędzie w grę wchodziła koncepcja, taka wizja, z realiami, z oczekiwaniami inwestora, z jego wątpliwościami, czyli każda z tych koncepcji, ona była poddana takiej, można powiedzieć, krytyce i rozbieraniu na
ale
części.
Rozumiem, że to są takie przedbiegi, czyli jeszcze nie jest tak, że ktoś teraz dokonuje wyboru koncepcji tego, jak będzie wyglądał centralny port komunikacyjny, czyli na razie to było pytanie testowe i pytanie o zainteresowanie tych, jak pan powiedział, największych grup architektów na świecie.
Tak, to, że my te projekty teraz, te nie projekty, tylko te koncepcje wstępne pokazujemy, nie oznacza wcale, że którakolwiek z tych firm została wybrana i że ona będzie ten projekt docelowy, czy projekty, bo nie będzie jednego projektu, tylko to będzie, tych projektów będzie kilka, czyli koncepcyjny, wykonawczy, budowlany i tak dalej, i będzie opracowywała. Nie, to jest na razie, z naszej strony nie ma żadnego zobowiązania. To była taka możliwość z naszej strony poznania nowych możliwości, takiego podejścia, które specjalistom także u nas czasami otworzyło oczy na rozwiązania, których nie brali pod uwagę. No a dla tamtej strony to jest możliwość poznania oczekiwań spółki, więc to jest, można powiedzieć, takie win-win. Tak?
Ale to jest tak, że za te koncepcje, za te wizualizacje już Centralny Port Komunikacyjny zapłacił, czy to są takie gesty przyjaźni ze strony architektów?
Nie, my za te koncepcje nie zapłaciliśmy ani złotówki. To były takie warsztaty architektoniczne, można powiedzieć, organizowane za pośrednictwem ambasady Wielkiej Brytanii, ponieważ te firmy to są globalne firmy, one wywodzą się właśnie z Wielkiej Brytanii. Także tutaj my ani podatnik nie ponosiliśmy kosztów tej operacji.
Jest informacja w Dzienniku Gazecie Prawnej. CPK zaście 300 milionów z budżetu. To jest prawdziwa informacja, czy nie?
Dziennik Gazeta Prawna napisał rzeczywiście na pierwszej stronie, też w takim trybie dokonanym. My jako spółka złożyliśmy wniosek o dokapitalizowanie, które jest niezbędne, żeby kontynuować pracę przy planowaniu, a potem projektowaniu tego lotniska docelowo przy jego realizacji. Ze strony spółki my jeszcze tutaj nie potwierdzamy tego trybu dokonanego, natomiast rzeczywiście ten wniosek jest złożony i można powiedzieć, że jest na takiej ostatniej fazie procedowania. I zakładając, że to dofinansowanie będzie przyznane, no to jest bardzo dobra informacja dla inwestycji i informacja też dobra dla pasażerów lotnictwa i kolei, ponieważ to pokazuje, że inwestycja jest priorytetem dla rządu i ten port, który jest potrzebny, bo brakuje przepustowości w centralnej Polsce i jest potrzebny dlatego, że to jest po prostu od strony lotniskowej inwestycja opłacalna, to są parametry, ta stopa zwrotu wewnętrzna ponad 10%, czyli ta inwestycja, która po prostu wymaga zainwestowania środków, ale one się zwrócą i się opłacą.
A te 300 milionów w co zostanie zainwestowane?
To znaczy, no tu jest bardzo dużo takich prac, które będą toczyły się jednocześnie. My na przykład musimy zlecić master plan, czyli ten plan generalny, czy taką Biblię, taki najważniejszy dokument dla budowniczych portu. Tam w nim w bardzo precyzyjny sposób zostanie określone przede wszystkim lokalizacja lotniska, taka co do jednej działki, to jest oczekiwane przez mieszkańców. Tam będzie określone...
Kiedy to się stanie?
On zostanie, proces wyboru rozpoczęty jesienią i zakładamy w harmonogramie, że będziemy znali już tego wykonawcę masterplanu na początku przyszłego roku, w pierwszym kwartale.
To jest jedna z części, a kiedy ten, i to jest część tego masterplanu, o którym pan mówił.
Tak, masterplan odpowie nam na pytania dotyczące wyglądu portu, jego takie prognozy rozwoju portu w latach, co najmniej 10 lat do przodu i tego, gdzie co i my chcemy bardzo, chcemy po prostu zbudować. To jest oczekiwane na przykład przez mieszkańców. Mieliśmy okazję 2 dni temu, to też jest jakby news, to wydarzyło się teraz, spotkać z nimi w ramach Rady Społecznej. To było pierwsze zebranie. w którym uczestniczył oczywiście przedstawiciele spółki, ale także pełnomocnik rządu do spraw CPK Mikołaj Wild, czyli wiceminister, był też prezes spółki pełniący obowiązki prezesa, czyli z naszej strony była tam poważna reprezentacja, no i przedstawiciele mieszkańców, dlatego że oni się w bardzo fajny sposób zorganizowali. Tam jest wybrane 15 osób, które są reprezentantami. Mówi o mieszkańcach gmin Baranów, Teresin, Wiskitki, czyli tam, gdzie to lotnisko ma być zlokalizowane. My w żaden sposób nie ingerowaliśmy w to, w kto ma być w Radzie, także tam są też krytycy inwestycji oczywiście. Natomiast to pierwsze spotkanie było w takiej naprawdę budującej atmosferze. Ja tam w nim uczestniczyłem, mogłem okazję się przyglądać i na przykład przewodniczący, który został wybrany z tego grona, Robert Pindor, on powiedział coś takiego na początku, że Rada Społeczna Mieszkańców nie jest do tego, żeby pomagać inwestorowi CPK, ale nie jest też od tego, żeby mu przeszkadzać. Także to można powiedzieć jest bardzo, bardzo świadome podejście. Ci mieszkańcy mają mnóstwo pytań dotyczących przede wszystkim tego etapu przejmowania nieruchomości, wykupów, które jest przed nami. No i my jako inwestor na te pytania będziemy stopniowo z taką częstotliwością, jak mieszkańcy będą oczekiwali, będziemy na nie odpowiadali i chcemy po prostu, żeby od strony inwestycyjnej to było jak najbliżej ludzi, czy jak najbliżej tych, których no, ta inwestycja dotknie w ten sposób, że będziemy musieli przejąć ich nieruchomości albo będą mieszkali w sąsiedztwie lotniska.
No i ten wykup, to droga do tego wykupu daleka, ale nie odczuł pan takiej chęci zaprotestowania, takiej zbiorowej chęci zaprotestowania i powiedzenia, my nie chcemy oddać naszych domów, jak dużo tych domów będzie potrzeba wykupić, żeby powstało lotnisko?
My tych liczb jeszcze nie podajemy, to znaczy my je znamy, natomiast nie możemy o nich mówić, dlatego że nie mamy sprecyzowanego bardzo dokładnie obszaru. Wiemy, gdzie lotnisko powstanie, wiemy, że to będzie w bezpośrednim sąsiedztwie autostrady A2, wiemy, że będzie na skrzyżowaniu linii kolejowych, tej szybkiej linii z Łodzi przez CPK do Warszawy i CMK Północ, czyli przedłużenia CMK tej linii z Krakowa i Katowic w kierunku Płocka-Grudziądza i dalej na północ Polski, więc to jest precyzyjnie określone, ale nie wiemy na przykład pod jakim kątem będą zlokalizowane pasy startowe, tak? Wiemy, że to jest układ wschód-zachód, ale to się jeszcze może zmieniać, a każda zmiana takiego układu powoduje, że potrzebne są jakby inne działki do przejęcia.
Powiedział pan, że w tym pierwszym projekcie, w tej zachęcie tych globalnych, tych architektów do tego, żeby stworzyli pierwsze wizualizacje Centralnego Portu Lotniczego, uczestniczyła ambasada brytyjska. Proszę powiedzieć, czy już wiemy, czy ktoś ma wyobrażenie, jak ta spółka, która będzie budowała, jakie kapitały tutaj przypłyną, czy też samodzielnie polski rząd jest w stanie, czy z pieniędzy, z budżetu wykonać te wszystkie prace, zarówno infrastrukturę, jak i samo lotnisko?
Zakładając rozłożenie w latach, polski rząd byłby w stanie taką inwestycję sfinansować samodzielnie, ale takiej potrzeby nie ma, dlatego że część lotniskowa tej inwestycji, bo mówimy o części kolejowej i lotniskowej, część lotniskowa sama z siebie jest rentowna. Tak? To i to jest wyliczone przez niezależnego doradcę, bardzo dużą firmę konsultingową, to jest ta stopa zwrotów, to jest prywatnego inwestora ponad 10% i to jest inwestycja, na której można zarobić, a skoro można na niej zarobić, to będzie nią zainteresowany i już są zainteresowani, bo mamy te sygnały, inwestorzy prywatni. Także tutaj nie ma potrzeby wykładania tych pieniędzy przez stronę publiczną. Te pieniądze będą potrzebne, oczywiście przy inwestycjach kolejowych, one są kapitałochłonne i one też są opłacane, ale pod kątem zwiększenia dostępności transportowej, zmniejszenia wykluczenia i poprawienia możliwości po prostu podróżowania wewnątrz kraju.
A polscy architekci też będą mieli szansę, żeby uczestniczyć w tym konkursie na projekt lotniska?
Jak najbardziej. My nie ukrywamy, że chcemy, żeby oczywiście w granicach prawa, ale żeby polskie firmy i polscy wykonawcy byli tutaj obecni i tu jest mowa zarówno o etapie projektowym, jak i wykonawczym, ale też na przykład obsługi części kolejowej. Mówię o taborze i to już się dzieje, w tej chwili trwa za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju taki dialog konkurencyjny, czyli rozmowy z polskimi producentami taboru. My tutaj jako Polska mamy takie firmy, mamy się czym pochwalić i badamy ich potencjał, ich zdolności, żeby zbudować w przyszłości pociąg jeżdżący 250 km na godzinę, czyli na szybką linię na przykład Warszawa CPK Łódź.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet i w radiowej Kronice Budowy. Konrad Majszyk, rzecznik prasowy CPK, był gościem radiowej Kroniki Budowy.